działanie na muzyce to jest działanie na bardzo dużych emocjach. Tylko, że ja po prostu bardzo nie lubię tracić czasu, bo wiem, że to jest zasób ograniczony. I każdy z nas ma swoje takie wewnętrzne potwory, czyli coś, co nie pozwala spać i cały czas siedzi w głowie.
Karina Nicińska, zapraszam na dzisiejszą próbę mikrofonu. Ze mną w studiu RMF Max gość, o którym się mówi, że po wysłuchaniu jego głosu jest to miłość od pierwszego właśnie wysłuchania. Wiktor Waligura, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Myślę, że Polacy cię pokochali przez ostatni rok. Dałeś im trochę na to szansę. Nie pesz się tak, wszystko dobrze. Dzisiaj przyszliśmy, żeby porozmawiać o twoim debiutanckim albumie, ale zanim to muszę zgłosić i muszę wypowiedzieć na głos gratulacje z powodu tego, że się zakwalifikowałeś chyba do lekkoatletyki w Igrzyskach Olimpijskich na kolejne 4 lata, czyli to będzie Los Angeles, z tego co wiem.
Zgłoszenie jest rozpatrywane jeszcze.
Mowa oczywiście o jednym z ostatnich koncertów projektu. Wow, na męskim graniu to było?
To było na Olsztyn Green.
Na Olsztyn Green Festival. Możecie zobaczyć w sieci chyba największy szpagat, jaki polska scena widziała w wykonaniu Wiktora Waligury. To robi wrażenie. Powiedz, jak chodziłeś do szkoły, to właśnie sport raczej, czy raczej język polski?
Różnie. Ja sport zawsze lubiłem, natomiast nigdy nie byłem w żaden konkretny zbyt dobry. A z nauką też raczej problemów nie miałem. Ostatnio się ukierunkowałem bardziej chyba pod jednak język polski w związku z zastałymi sytuacjami, ale sport zawsze gdzieś tam grała dużą rolę.
Czyli rozumiem, że ten szpagat to raczej z emocji i z porywu.
Tak jest, jak Kaju zaczyna śpiewać, to nie da się nie skakać.
Kaju, czyli Kajetan Wolas oczywiście. To będzie raczej pytanie retoryczne, ale tak jeszcze odwołując się do tych Igrzysk Olimpijskich, nie wiadomo, kto wystąpi na rozpoczęciu Igrzysk za kolejne 4 lata, ale zakończono je na Venice Beach w Los Angeles, czyli Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers i Snoop Dogg z doktorem Dre. Która energia najbardziej ci pasuje, jeżeli chodzi o tych artystów na scenie?
O, jeśli chodzi o energię... O energię to nie wiem, natomiast no ja w Billie Eilish jestem absolutnie zakochany, zwłaszcza po ostatniej płycie, więc dużo bym dał, żeby na żywo zobaczyć. A jak głupi, nie kupiłem biletów teraz, bo w Krakowie nawet będzie grała u mnie.
W przyszłym roku.
I nie kupiłem biletów, a jak już chciałem kupić, to już były takie drogie, że mi się odechciało.
Kupujcie bilety.
Szybciej niż później.
Szybciej niż później. Koncerty to twój żywioł. Widać to od samego początku, zeszły rok, pamiętne męskie granie i świetne wykonanie, już mogę powiedzieć, chyba kultowego utworu Zbigniewa Wodeckiego w twoim wykonaniu, za które większość Polski faktycznie cię pokochała. Mówimy męskie granie, ale z tego co wiem, to też byłeś uczestnikiem męskiego grania i wtedy znajomi chyba ci powiedzieli, no Wiktor, za kolejne 5 lat to zobaczymy tam ciebie, a tobie się udało w ile?
W 4.
Czyli można.
Można. Polecam. Fajne. Spełnianie marzeń jest fajne bardzo.
Ale sukces też weryfikuje. Część osób zostaje, a część osób być może odchodzi. Czy tak się wydarzyło też w twoim wypadku, kiedy no zaczęło być u tobie trochę bardziej głośno?
A mówisz o kim?
O ludzi dookoła ciebie.
O nie, to nie... Nie zauważyłem, żeby ktoś tam jakoś się odwracał ode mnie. Raczej mam szczęście mieć takich znajomych, którzy bardzo kibicują, bardzo wspierają i zawsze chętnie się spotkają i porozmawiają. I to jest bardzo ważne, bo jeśli wokół siebie ma ludzi, którzy cię zniechęcają tylko i podcinają skrzydła, to ciężko jest potem się wzbić. A gdy ludzie ci dmuchają pod narty, to łatwiej się leci.
Piękna metafora do Ikara, którego między innymi znajdziemy na tej płycie.
Tak jest, numer 10?
Numer 10, tak? Uwaga? Tak, numer 10 jest. Nie jest łatwo się jednak oderwać od tych toksycznych relacji. Czy tobie się to udaje? Przychodzi ci to łatwo, kiedy widzisz, że no nie ten vibe?
Raczej staram się po prostu nie wchodzić w toksyczne relacje. W ogóle mam problem z poznawaniem ludźmi i łapaniem głębszych relacji, więc jak już to się zdarza, to raczej z ludźmi, którym wiem, że mogę zaufać i do których od razu czuję jakiś pozytywny vibe. Więc nie opowiem ci za bardzo o wychodzeniu chyba z toksycznych relacji, bo zbyt dużego doświadczenia nie posiadam.
A jak to jest z nawiązywaniem relacji w twojej branży, czyli w muzyce, kiedy siadasz z kimś do komponowania, do pisania albo do tworzenia? Czy ta relacja też potrzebuje trochę czasu na to, żeby ją wypracować, czy czasami po prostu przychodzi i klika od pierwszego momentu?
Zdecydowanie doświadczenie mam takie, że każdą taką relację trzeba wypracować. Działanie na muzyce to jest działanie na bardzo dużych emocjach, żeby stworzyć piosenkę taką szczerą i prawdziwą, to trzeba się bardzo otworzyć przed drugim człowiekiem, co jest trudne, gdy dopiero się poznajecie. I w sumie próbuję sobie przypomnieć, z kim od razu udało mi się, że zaklikało, i nie wiem, chyba nie mam takiej historii, raczej z każdą osobą, z którą współpracowałem, to jest pewien proces, który trzeba wypracować. I żeby coś fajnego powstało, to najpierw trzeba nauczyć się siebie, a dopiero potem można robić fajne rzeczy.
Mądre słowa. Zahaczę cię jeszcze o koncerty. Na którym koncercie, patrząc na chociażby polskich artystów, z którymi jednak masz szansę się poprzecinać i zobaczyć nawet część tych koncertów, miękną ci nogi? Albo sobie myślisz, wow, kiedyś chciałbym być w tym miejscu.
Pierwsze takie uczucie, dosłownie kiedyś chciałbym być w tym miejscu, miałem na trasie Dawida Podsiadło po płycie Małomiasteczkowy. On grał wtedy pierwszy raz arenę i właśnie na naszej krakowskiej Tauron Arenie zagrał świetny koncert. Z siostrą na nim byłem i wtedy chyba postanowiłem, że też chcę zacząć to robić. Obecnie dawno już nie widziałem Dawida na żywo, bo zagrał stadiony i sobie poszedł.
Klasyczny Dawid ostatnio.
Tęsknimy. Ale z koncertów, które ostatnio zobaczyłem, no to absolutnie ekipa Mroza totalnie wymiata na scenie. To jest poziom absolutnie światowy tego zespołu. I za każdym razem bardzo się cieszę, jak mam okazję się z nim przeciąć. A chyba będzie w sobotę grał na Męskim Graniu teraz, więc na pewno się wybiorę.
Często w przypadku twojego imienia i nazwiska, czyli Wiktora Waligury, zaczynają się pojawiać, jak to w branży, porównania, określenia, a to do Dawida, a to do Igora Herbuta, do różnych wrażliwych dusz, które już znamy z polskiej sceny. Czy to jest ten moment, kiedy zaczyna cię to drażnić, czy jeszcze traktujesz to jako komplement?
Komplement, nie komplement, chyba się po prostu przyzwyczaiłem, bo śledzę też innych moich kolegów i każdy z nich jest porównywany do dokładnie tych samych osób, co ja. Na przykład widziałem dużo porównań na przykład Ignacego do Dawida Podsiadło, gdzie moim zdaniem jest tam bardzo, bardzo mało podobieństw, a mimo tego te porównania się pojawiają. Więc trochę staram się nie zwracać uwagi na to, ale zawsze jest to miłe, bo i Dawid, i Igor są wspaniałymi artystami, których bardzo cenię od lat. Ale nie wiem, czy jest dużo prawdy w tych porównaniach.
Czy ta płyta, Czekam na świt, ma być tą płytą, w której być może i Wiktor Waligura chce, żeby ten słuchacz zobaczył Wiktora Waligurę, a nie usłyszał kolejne porównania?
No mam nadzieję trochę, znaczy no tak powstawała, to są opowieści, każda z nich jest w 100% moja. Piszę dosyć też autobiograficznie, więc raczej oparłem też ją głównie na swoim wokalu. Chciałem, żeby to był główny taki punkt zaczepienia dla słuchacza. I wydaje mi się, że są to rzeczy na tyle charakterystyczne, że mam nadzieję, że nikt ich już nie będzie mylił z innymi wokalistami.
Ja jestem w szoku i cały czas uśmiecham się pod nosem, bo pamiętam jak dziś, kiedy po raz pierwszy miałam okazję puścić twój pierwszy kawałek, jaki kiedykolwiek wypuściłeś w świat szerszej publiczności, między innymi na antenie radiowej. Tego kawałka nie ma na tej płycie.
To prawda.
Chociaż już wtedy mam wrażenie, że zdradzał całkiem sporo na temat tego, kim jest Wiktor Waligura i co planuje nam pokazać, czyli właśnie podział na głos, taka patetyczność, przestrzenie, harmonię. Skąd w tobie tyle tego?
Tyle harmonii i przestrzeni?
Tak. I głosów właśnie. Podziały na głosy tutaj mają...
O, to tutaj myślę, że dużą rolę gra moja fascynacja zespołem Pentatonix. Nie wiem, czy kojarzysz taką
grę. No pewnie.
Trochę już ostatnio nie sprawdzam, co się u nich dzieje, ale byłem absolutnie fanem numer jeden w Polsce prawdopodobnie tego zespołu. No, przez wiele lat ich śledziłem i próbowałem sobie naśladować, jak poprawiałem sobie pierwszy program do nagrywania dźwięku, to znalazłem nuty do ich aranżacji i sobie nagrywałem każdy głos. Brzmiało to absolutnie tragicznie, natomiast było fajną zajawką. Wybrałem się na ich koncert, bo mieli grać w 2019 roku, przyszła pandemia i przełożyli koncert na 3 lata chyba do przodu, więc byłem rok temu na ich koncercie, było bardzo fajnie, polecam. I myślę, że to jest taka największa inspiracja i też wydaje mi się, że w Polsce jeszcze jest trochę mało tego, że dalej większą część harmonii opieramy na instrumentalizacji, a...
Nie na głosie.
Tak, a myślę, że harmonie wokalne to jest coś, w czym ja się czuję bardzo dobrze, więc staram się tego dużo, dużo przemycać.
Cieszę się bardzo, że ta płyta nazywa się tak, a nie inaczej, czyli Czekam na świt. Jest to fragment z pierwszego numeru, który możemy usłyszeć na tej płycie, czyli z Potworów.
Czekam... I z ostatniego.
I z ostatniego, to tak, prawda, bo to fajnie przemycasz. Właśnie ty jesteś fanem takich klamr, nie tylko na płycie, ale chociażby ta historia z męskim graniem też jest swojego rodzaju klamrą u ciebie, że tam cię Polska poznała szerzej, a za chwilę twój debiutancki koncert z całym bentem, z tą płytą, również na męskim graniu.
Tak jest. No fajne są takie historie, dobrze się to opowiada. Jak wpadłem na ten pomysł, żeby przemycić te słowa i w intrze, i w outrze, to byłem bardzo dumny i stwierdziłem, że robię to. I faktycznie koncert na męskim graniu z debiutancki solowy już miałem w czerwcu, bo graliśmy też na otwarciu, na piątkowym koncercie.
Ale to będzie, wiesz, po wydaniu płyty.
W żywcu, tak, ale w sobotę zaprezentujemy już materiał, z którym każdy będzie miał okazję się wcześniej zapoznać i za dużo nie zdradzając, taką klamrową historię też podejmiemy w klipie do singla promującego tą płytę, czyli Na głęboką wodę.
Dużo sentymentów w tobie i takiego naturalnego romantyzmu, co jest tylko ujmujące oczywiście w twoim przypadku, ale jeszcze wracając do Potworów i do tytułu płyty, dużo nocy jest na tej płycie, dużo o przemijającym czasie, o tym czasie, który czasami biegnie zbyt szybko albo zbyt wolno. Co się robi nocami? Co robi nocami Wiktor Waligura? Bo myślę, że na pewno nie śpi i myślę, że ma dużo rozkmin.
Tak, no bardzo próbuję zasnąć i raczej z mizernym skutkiem. Lubię sobie wieczorami, ostatnio lubię sobie poczytać wieczorami, a jak nie poczytać, to lubię sobie też popisać, bo zauważyłem, że nocami mi się chyba trochę łatwiej pisze teksty. No jest dużo o śnie lub jego braku, co wiąże się z tym, że mam jakieś dziwne problemy ze spaniem, że szybko się męczę, chcę iść spać i potem 2 godziny leżę i nic nie robię. Jak ktoś tak ma, to współczuję i empatyzuję, ale można spróbować napisać piosenkę wtedy.
Czemu nie? Jest taki fragment. Potwory to ja i ty. Potwory to mroczne sny, potwory to ludzki krzyk i strach, że czas ucieka zamiast stać. Piękne, minimalistyczne słowa. Jesteś z nich dumny?
Jestem, nie ukrywam, że akurat ta druga zwrotka, jak przyniosłem ją do Kuby i nie dał żadnego krytycznego komentarza, o Kubie Dąbrowskim mówimy, producencie, a on raczej często jest krytyczny wobec tekstów, to jeszcze moją dumę zwiększył.
Z Kubą jest tak, że za każdym razem, kiedy go widzę, to mi za każdym razem mówi to samo zdanie. Karina, ale się zakochałem. I ja zawsze zadaję mu znowu. Nie wiem, czy ty też tak masz z Kubą, ale Kuba jest, jako producent, jest słynie również z tego, że potrafi czasami wywalić piosenkę, czasami ją przyspieszyć, czasami zwolnić. I ma taki swój patent, że zostawiać się z tym i mówi, ale posłuchaj tego przez 2 dni. I ta perspektywa się zmienia. Czy tak również było w waszym przypadku? Przy tak którymś jest. Z tych numerów?
Przy większości proces jest podobny. Czyli jest dużo szukania i często wracania do pierwszych pomysłów. Przy Potworach Kuba, pamiętam, spędził 3 godziny, żeby nauczyć się... Bo ja napisałem tę piosenkę na gitarę, ale na gitarze gram słabo. I jak wymyśliłem fingerpicking do tego, to on był taki bardzo mało intuicyjny dla ludzi, którzy grają na gitarze. Kubie zajęło 3 godziny nauczenie się tego fingerpickingu, po czym wrzuciliśmy go do projektu i pod koniec dnia wykasowaliśmy. Straciliśmy cały pierwszy dzień nagrywania tej piosenki, bo okazało się, że ta gitara zupełnie tam nie pasuje. Ale wyszło chyba też w porządku. Właśnie w tym numerze jest duża inspiracja zespołem Pentatonix, bo cała ta pierwsza zwrotka jest taka oparta na samych wokalach i bardzo mnie to jakoś urzeka.
Myślę, że nie tylko, bo zaczynając od tego fragmentu Potwory to ja i ty, kiedy on wchodzi na tej płycie, to od razu moje pierwsze skojarzenie powędrowało do Coldplay i do Chrisa Martina. Wiem, że też dużej twojej inspiracji. I myślę, że jeszcze nikt tego pytania ci nie zadał, a ja jestem bardzo ciekawa, co odpowiesz. Czy ty masz swój ulubiony album zespołu Coldplay, który tak gra z tobą, że myślisz sobie, mógłbym coś takiego napisać, bo to też o mnie.
Tak, druga płyta Coldplay, ta biała, Rush Blood to the Head, wspaniały album. Bo wiem, że dużo osób ma sentyment do pierwszej płyty, do tej, która jest oparta głównie na akustyku. Fajnie, ładna rzecz, ale jednak ta płyta następna, to moim zdaniem był pik tego zespołu, chociaż ja lubię całą ich dyskografię, ale z tymi rzeczami chyba najłatwiej mi się utożsamia.
Coś, co jeszcze możemy znaleźć na tej płycie, to małe końce świata. O tych końcach świata też trochę piszesz. Twój prywatny koniec świata wydarzył się kiedyś w życiu i co ci przyniósł?
Rany, nie, chyba za młody jestem jeszcze, żeby mieć koniec świata. Nie, raczej jeszcze chyba mój świat jest w tym etapie początkowym, że tam się rybki z wody wynurzały na brzeg i powstawały zwierzęta. Więc jeszcze do końca mam nadzieję, że jest trochę duże. Ale często faktycznie o tym myślę i potem piszę, bo to też tak ładnie brzmi potem, jak się piosenkę o końcu świata napisze.
To skąd w ogóle te myśli o końcach świata?
No tak, jak mówię, to jest dosyć taka otwarta kmina. Jest to też dosyć fajny do interpretacji motyw, bo każdy może mieć, tak jak ty zauważyłaś, prywatny swój jakiś koniec świata. Ja takiego nie doświadczyłem, ale często jakoś mi się o tym myśli, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje z planetą ostatnimi latami, to myślę, że coraz z większą prędkością zbliżamy się do tego końca świata i może przez to jakoś naturalnie on przychodzi w tych tekstach. Ale mam też w głowie coś takiego, że ja po prostu bardzo nie lubię tracić czasu, bo wiem, że to jest zasób ograniczony i takim właśnie metaforycznym przedstawieniem tego szybko upływającego czasu jest ten koniec świata, więc pewnie stąd on się tak często pojawia.
A słowo potwory kiedy się pojawiło?
No nie pamiętam, kiedy napisałem tą zwrotkę, ale to chyba była jesień 2023 roku. Uznałem, że to jest takie bardzo fajne słowo, bajkowe, ale które chyba dotyczy każdego z nas, bo chciałem po prostu napisać w tej piosence o tym, że każdy z nas ma swoje takie wewnętrzne potwory, czyli coś, co nie pozwala spać i cały czas siedzi w głowie i tylko tam drapie po zwojach mózgowych. I uznałem, że to jest bardzo taki uniwersalny temat, z którym każdemu łatwo się utożsamić. I faktycznie dumny jestem bardzo z tej piosenki. Fajnie, że znalazła się na początku, bo trochę odsłania kotary, co znajdzie się dalej.
Jeszcze przytrzymam cię trochę przy podróżach w czasie, jeżeli sobie na taką podróż również pozwolisz. Między innymi na przykład po piosenkach, które w jakiś sposób cię ukształtowały, albo płytach, czyli na przykład czerwony album zespołu Koma,
tak jest,
z którym słuchałeś wraz z siostrą, albo bardziej siostry pewnie podsłuchiwałeś. W ogóle co sądzisz o sposobie liryki Piotra Roguckiego?
Lubię. Jest czasami może ciutkę przesadzony, ale z drugiej strony czemu nie? O to chodzi w sztuce, żeby się wyrażać. Jeśli on w ten sposób się wyraża, to o to chodzi. Nie mogę się doczekać trasy ich, bo wracają teraz na jesień chyba z koncertami i planuję się wybrać. Ale no fanem jestem absolutnie. Miałem też okazję słuchać go w tym roku chyba dwa razy na żywo. Raz z Karaś Rogucki, raz w orkiestrze 2017. I ogromnym fanem jestem.
A z którym twoim numerem miałeś trochę największy problem? Czyli na przykład, że była dobra melodia wokalna chociażby, ale że ten tekst na przykład nie siedział, albo odwrotnie?
No przy paru trochę się męczyliśmy. Patrzę teraz, to dziewiątka, czyli Świat znów wygrał, to temat tej piosenki zrobiłem minimum rok temu. I od początku Karol, którego znasz, był dużym fanem, a raczej on przez większą część czasu ten numer w ogóle nie wchodzi na tracklistę. Stwierdziłem, że wyrzucam go i potem jak już powróciłem do pomysłu, że może by się tam znalazł, to miałem bardzo duży problem, żeby drugą zwrotkę skończyć, aż wracaliśmy pewnego razu z Kajtkiem z sesji projektu A we Wrocławiu i zrobiliśmy to razem.
Chłopaki cię wspierali przy tworzeniu tej płyty i Piotr Kodoszewski i Kajetan Wolas?
Bardzo, znaczy wspierali, no myślę, że tak, obaj są też bardzo raczej zajętymi ludźmi i Piotrek przez ostatni okres to skupiał się, żeby
skończyć swój debiut.
Swoją płytę, czemu się nie dziwię, bo to jest bardzo dużo pracy, ale mu się to udało i też polecamy Teleranek. A Kaju, no tak jak mówię, pomógł na przykład z tym tekstem, też fajne w chłopakach jest to, że dają bardzo konkretny feedback, jak się coś im nie podoba, to od razu mówią i jest to fajny bodziec do zastanowienia się, ale tak, jesteśmy dalej w bardzo przyjacielskich relacjach.
Bardzo to szczere.
Zaraz się idę z Piotrkiem zobaczyć, bo okulary mi zabrał i się zobaczymy, to powiem, że myślałaś o nim.
A podrzucają ci czasami jakieś słowa, albo nawet nie tylko chłopaki, ale twoje otoczenie, czyli między innymi Karol Papała, twój menadżer, można powiedzieć osoba, która de facto trochę cię wyciągnęła z tego coverowego świata.
To prawda, chłopaki nie podrzucają, bo myślę, że każdy z nas songwriterów ma coś takiego, że jak wpadnie na jakąś fajną frazę, to raczej sobie chce ją zatrzymać dla siebie, niż się tak dzielić z otoczeniem. A Karol jak na razie nie pisze, nie, raczej ma dużo, ma bardzo dużo zajęć na głowie i nie zajmuje się chyba jeszcze tekstami. Ale mówiąc o otoczeniu, to ostatnio zacząłem brać dużo do swoich tekstów, tych, które tutaj są, to nie wiem, ale na pewno do tych, nad którymi pracuję teraz, taką metodą to robię, że biorę słowa, które gdzieś, frazy, które gdzieś zasłyszę, czy od znajomych, czy gdzieś w mediach, i na podstawie tego próbuję budować historię. Jeszcze mi to nie do końca idzie, ale wiem, że to jest dobra metoda i będę się tak starał robić teraz.
Trening czyni mistrza. A właśnie który numer doceniłeś swój po czasie? Który trochę poleżał?
No to znowu chyba ta 9, no bo w sumie to on bardzo długo czekał, ażeby go w ogóle skończyć. I pewnie gdyby nie to, że poznałem Mulatę, Briana Masakę z Bitaminy, to on by w ogóle nie ujrzał światła dziennego.
Czyli świeższe spojrzenie było na to potrzebne.
Zdecydowanie. I chyba kogoś tak genialnego i innowatorskiego jak właśnie Brian. Patrzę jeszcze na tą tracklistę. Raczej staram się robić numery, które lubię i których nie muszę doceniać po czasie, a które po prostu od początku sprawiają mi przyjemność. Więc chyba tylko z tym numerem Świat znów wygrał była taka historia sinusoidalna moich uczuć w stosunku do niego.
To jest bardzo ciekawe to, co mówisz, bo chciałam ci zadać pytanie o twój ulubiony wers na tej płycie, a mój ulubiony pochodzi właśnie z tej piosenki.
Z Świat znów wygra?
Tak.
O, a ja który?
To jest Na pełnej głośności przysłuchuje się ciszy. Piękne.
O, to mój, to nie Kajtka, to mój. To też lubię. Też go lubię. Mój ulubiony wers z tej płyty, pytasz? No lubię tą drugą zwrotkę Potworów. Ona jest bardzo... bardzo taka, myślę, że uniwersalna i do utożsamienia się. Lubię refren z ostatniego numeru, czyli ta metafora ze słońcem. I lubię bardzo drugą zwrotkę niepewności, czyli siódmego numeru. Zwłaszcza chyba patrzymy na boki, chowamy się w półcieniach z obawy, że znajdą nas. Nie wiem, czy to jest, ma jakiś tam większy sens, ale bardzo mi się podobała ta zbitka.
Tak, też ją sobie zaznaczyłam.
No, fajnie, bardzo fajnie brzmi. Faktycznie pamiętam, że szedłem z kolegą przy Muzeum Narodowym i mu się chwaliłem, jaki fajny wers napisałem. I to było dawno temu, na jesień.
Czyli ty potrafisz być dumny ze swoich utworów, z tekstów, które napiszesz?
Ja piszę teksty bardzo słabo i długo, więc jak już czuję, że coś wyszło, to jestem z nich dumny, bo wiem, że wielu moim kolegom przychodzi to znacznie szybciej, dlatego... Staram się poświęcać dużo czasu na pisanie tych tekstów i jak już jakiś wyjdzie, to bardzo lubię. Wracając do poprzedniego pytania, moje ulubione wersy to Ostatnia zwrotka Podróży w czasie. Jest moim ulubionym elementem lirycznym płyty, teraz sobie to uświadomiłem.
A muzycznym?
A muzycznym to też mam, na pewno. Tak, w piosence numer 7, czyli Niepewno w sercu zatrzymuje puls, mamy taki instrumentalny motyw po drugim refrenie, którym po prostu Piotrek Pluta, mój producent, grał najgłośniej jak się da na wszystkich instrumentach, które znalazł wokół, a ja położyłem też bardzo niezgramne akordy na klawiszach i wyszła z tego taka bardzo rockowa sekcja, którą nazywamy potocznie między nami wulgarnie, więc nie będę mówił jak, ale bardzo, bardzo lubię tą sekcję, a jeszcze bardziej ją lubię na koncertach. Jak przyjdziesz w sobotę, to możliwe, że szpagat numer 2 zostanie zaliczony.
Dobrze, trzymam za słowo w takim razie. A powiedz, bo to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, że czasami te niezgrabne rzeczy potrafią zgrać się w piękną całość, która harmonizuje jednak, która jest miła dla ucha. I ja tak miałam przy Kosmosach na przykład, że kiedy usłyszałam ten refren po raz pierwszy, to sobie pomyślałam, to jest niesamowite, to jest po prostu Sting z The Police w ogóle. Ty kojarzysz Stinga, The Police,
tak.
Takie klimaty?
Ale że Kosmos to jest Sting?
Tak, ten refren w szczególności, tak, Synchronicity chyba tak się nazywa ta płyta.
Okej, to muszę przesłać.
Tak, i tak tam jest dużo takich momentów, które wydają się pozornie proste, jak zaczynasz je rozkładać na czynniki pierwsze, są bardzo skomplikowane i nie mają prawa ze sobą grać, a na sam koniec okazuje się, że jest po prostu super. Wiem, że grube zeszyty zapisujesz, przynajmniej jeden jest już prawie w całości zapełniony.
Jest już w całości zapełniony, już go nawet ze sobą nie noszę, bo nie ma w nim już wolnego miejsca.
Rozumiem, że teraz może notatnik w telefonie, to jest to miejsce, gdzie się zapisuje.
Nie? Kupiłem sobie nowy, taki ładniejszy.
Ale czy ty jesteś taki bardzo analogowy?
Jestem analogowy w tym. Ja piszę zawsze przy pianinku albo przy gitarze i z zeszytem przy sobie, bo jak mam pisać w telefonie, to schodzi mi 5 razy dłużej i nigdy nie jestem z tego zadowolony, a jakoś chyba, żeby też więcej czasu zajmuje napisanie tego fizycznie niż w telefonie i może przez to trochę dłużej myślę o tym, co piszę i jak pomysł jest słaby, to po prostu go nie zapisuję. Ostatnio napisałem na dworcu zwrotkę, to było tak fajne, bo umówiłem się z Lesmanem, który zresztą tutaj, a nieważne,
z Lesmanem ma niedaleko mówiłem. Studio, no, tak, też tak, producent, który dosyć często w tych rozmowach się przewija. Pozdrawiamy Błażeja.
Tak jest, właśnie umówiliśmy się na sesję i miałem napisaną jedną zwrotkę i rano czekając na pociąg do Warszawy, siadłem sobie na dworcu i napisałem w 5 minut w tym nowym życiu drugą, z której bardzo dumny jestem, ale to nie ta płyta. Ale no, jest coś w zeszytach i w analogowym sposobie zapisywania tekstów, że po prostu jest to fajniejsze i jakoś daje więcej frajdy z całego procesu.
Proces twórczy. Tak. Jak on wygląda pierwotnie u Wiktora Waligury? To musisz być ty sam, na przykład właśnie przy jakimś instrumencie, tak jak powiedziałeś, przy pianinie? Jakieś komfortowe warunki dla ciebie?
Tak, początki zazwyczaj to jestem ja sam w domku przy pianinie, bo wtedy chyba jakoś tak mi jest najłatwiej, że żeby przyjść do kogoś i pracować już na czymś, co zacząłem, co już mam ze sobą przepracowane, bo zazwyczaj, gdy siadaliśmy do numerów od zera, to mało z nich wychodziło, chociaż inaczej jest w przypadku Na głęboką wolę. To był numer, który powstał ostatni i Piotrek Pluta przyjechał do mnie, nie mieliśmy nic i w 3 dni zrobiliśmy numer w całości. Ale faktycznie zazwyczaj wygląda tak, że siadam przy pianinku i mam w głowie jakąś frazę, jakiś tekst już z melodią, ale tylko na tą frazę i do tego dobudowuję sobie całą resztę. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób, bo raczej z tego, co słyszałem, to mało osób tak robi. Zazwyczaj albo piszą tekst, albo sobie piszą całą muzykę. Ale jakoś zawsze ze mną działało i jak próbowałem to zmienić, to nigdy nic z tego nie wychodziło, więc chyba będę się tego trzymał.
Myślę, że nie ma czegoś takiego jak dobry sposób albo niedobry sposób, tylko sposób, którym się po prostu dobrze czujesz.
No,
Sztorm, to jest ta piosenka, która wywołuje sporo emocji również u ciebie. Już wcześniej, jak tutaj byłeś z chłopakami z projektu Wow, zdradziłeś, że no poleciały łzy w momencie tworzenia tego numeru. Czy przy którymś jeszcze ci się to wydarzyło?
Tak powiedziałem, że poleciały łzy? A, no to może tak było. Nie pamiętam, żebym aż tak się wzruszył pisząc któryś z numerów, ale jak słucham czy Sztormu, czy Lizbony, to zawsze mam, raczej staram się zamknąć oczy i tak przeżyć sobie w głowie to, co się tam dzieje. Lubię, jak muzyka wywołuje jakieś emocje w słuchaczu, a jeśli tym słuchaczem akurat jestem ja, no to tym lepiej, bo przez to, że tyle obcuję z tymi tekstami, to jeśli one po czasie dalej coś we mnie robią, to dobrze chyba o nich świadczy.
A wzruszasz się?
Bardzo łatwo.
Przy słuchaniu muzy?
Bardzo łatwo.
Naprawdę?
Oj, tak. Ja jestem...
Chodzącą emocją.
Tak, nie chciałem tu nic brzydkiego powiedzieć, ale tak, jestem po prostu dosyć emocjonalnym człowiekiem i łatwo się wzruszam, zwłaszcza przy muzyce. No.
A wiesz o tym, że słuchacze też mają tak z twoją muzyką?
No to bardzo dobrze. Wrażliwców nas potrzeba jak najwięcej.
Widać to między innymi po komentarzach pod twoimi utworami. Ja nie wiem, czy ty jesteś świadom tego. Jest taki jeden komentarz, który mi chyba nie przejdzie przez gardło, bo jest tak wstrząsającą i mocną historią, ale takie komentarze są. W szczególności, jeżeli to są utwory na przykład o stracie. Tak jak Pejzaż bez ciebie. I czytasz, oglądasz, odpisujesz tym ludziom, wchodzisz w interakcję?
Czytam prawie każdy komentarz, rzadko na nie odpisuję, ale faktycznie czytam i faktycznie pod tym utworem z Pawbicem widziałem, że tam dużo się pojawiło historii smutnych i fajnie, że ten numer ludziom pomaga, bo taki dostałem feedback, że ludziom jest trochę łatwiej przesłuchawszy sobie tej piosenki. To bardzo mnie zawsze cieszy, natomiast no, jest przykro, że każdy z nas musi przechodzić przez takie momenty. I no, dla mnie zawsze muzyka była sposobem, żeby sobie poradzić z nimi. I jeśli teraz ja mogę tą muzykę dostarczać ludziom, żeby oni sobie radzili, no to spełnienie marzeń na maksa.
A zdarza ci się pisać piosenki z radości?
Tak, oczywiście. Właśnie na przykład Kosmos to była taka moja euforia związana ze skończeniem liceum, które się tak ciągnęło za mną.
Jest,
i chciało przestać.
Koniec szkoły.
Tak, to o tym jest ten numer. Raczej wydaje mi się, że jest tutaj parę numerów wesołych. No dobra, jednak nie tak dużo, ale trochę jest. I zdarza mi się, natomiast przychodzi mi to dużo trudniej niż... Bo ja raczej mam taką tendencję, że jeżeli jestem szczęśliwy i wesoły, to po prostu celebruję to i raczej wszyscy o tym wiedzą, a jak mam coś trudniejszego do przepracowania, to raczej trzymam to w sobie i potem ewentualnie przelewam na papier, ale fajne, wesołe numery też są fajne i potrzebne, więc staram się je tworzyć, mimo że nie przychodzą tak łatwo.
A masz taki numer, abstrahując już od twojej muzyki, który włączasz sobie po prostu na poprawę humoru albo na dobry dzień?
Tak, mam takich kilka. Artura Rojka Syreny są jakimś takim bodźcem, który zawsze, jak może mi się nie do końca coś chce zrobić, to przesłuchawszy sobie tego numeru, zawsze od razu łatwiej się wstaje i leci do działania. I takie numery też są potrzebne. More than a Woman, Bee Gees jakoś zawsze też wywołuje u mnie takie emocje. I Everywhere od Fleetwood Mac, to taka trójka, myślę.
A to piękne, bo ostatnio jakoś tak zdarza mi się trafiać na właśnie młodych twórców debiutujących, którzy bardzo często wracają do Fleetwood Mac, a w szczególności do płyty Rumors, która jest świetna, no jest klasykiem absolutnie ponadczasowym, już przecież ponad 50 lat ta płyta ma i dalej się nie starzeje.
Oni jadą w ogóle w trasę teraz chyba. Wczoraj mi się wyświetliło, że Fleetwood Mac będzie gdzieś koncertować, bo nawet w Polsce.
Trzymamy kciuki, żeby tak się wydarzyło i żeby dotarli tutaj do nas.
Niesamowite.
Proszę nie dać się zwieść tej chłopięcej, anielskiej urodzie Wiktora Waligury i temu spokojnemu, przepięknemu głosowi, bo na scenie potrafisz pokazać naprawdę niezły pazur. Ciebie nigdy nie korciło, żeby spróbować właśnie może z mocniejszą gitarą swoich sił? Bo myślę, że masz do tego talent i charyzma.
No, myślę, że właśnie numer Na głęboką wodę jest takim pierwszym podejściem.
Taki Mysłowic tam na gitarze jest mocny.
Tak, to prawda. To też fajna inspiracja. Bardzo lubię tą kapelę. I w sumie drugi krążek planuję ugryźć właśnie bardziej gitarowo, bo czuję, że na koncertach właśnie takie granie daje najwięcej kopa, najwięcej bodźców do szpagatów lubię śpiewać taką muzę.
Właśnie tak jest zazwyczaj z debiutantami i z debiutanckimi płytami, że często te ostatnie kawałki potrafią zdradzać, że ten proces twórczy często się przedłuża i ma się już apetyt na kolejną płytę albo przynajmniej epkę. Tak wychwytując to, co mówisz między słowami, wiem, że już tak jest po tej rozmowie i w którą stronę to zmierza i mogę tylko powiedzieć, kibicuję i czekam na dalej. W zasadzie te nasze rozmowy zaczynają się zupełnie inaczej pewnie niż zwykle, bo może powinnam zacząć od przedstawienia ciebie, powiedzenia, kim jesteś, co w życiu robiłeś i jak to się stało, że jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś. To teraz abstrahując trochę odwrotnie, powiemy na koniec, że Wiktor Waligura zaczynał od coverów, następnie wyłapał go Karol Papała, którego między innymi możecie kojarzyć jako gitarzystę Jakuba Skorupy, jeśli ktoś mocno się wsłuchuje. I tak ta przygoda się zaczęła. Następnie Męskie granie, Miłosz, Wodecki Twist i po prostu poszło również z projektem Wow. Dużo współprac w międzyczasie przez ten ostatni rok, dwa lata u ciebie się wydarzyło. Często wszyscy myślimy, że to są po prostu romantyczne historie, które coś wnoszą, a czasami są po prostu śmieszne albo po prostu zwyczajne, tak jak picie kawy o poranku. Jakbyś miał sobie przypomnieć taką jedną właśnie zabawną historię, którą pamiętasz z tych licznych współprac z Miłoszem, z Micro Music Natalią Grosiak, z Natalią Przybysz, bo tego było naprawdę mnóstwo.
Zabawną historię? Ojejku, ja jestem słaby w anegdotki, ale też możliwe, że mało pamiętam, bo ja się zawsze bardzo stresuję tymi akcjami i podobno stres niedobrze wpływa na pamięć.
Jakaś taka lekcja, którą wynosisz, bo możesz nie pamiętać sytuacji, ale na pewno pamiętasz emocje, które z tobą zostają przy takich spotkaniach.
I tak, no to lekcja, którą wyniosłem z tego sezonu grania, to jest, jak ważne jest dawanie swoim stage partnerom dobrej energii. I tego mnie nauczył właśnie Kaju, bo on po prostu, patrząc mu w oczy, od razu chce się skakać wyżej i śpiewać głośniej. I to samo Natalia Grosiak na przykład. Na początku to strasznie mi stresowało, jak wyszedłem z nią pierwszy raz zaśpiewać, a ona się cały czas patrzy na mnie. A ja mam tak, weź, Ja.
Nie patrz mi tak prosto w oczy.
Tak, ale w sumie to jest ważne, bo ona razem z tymi oczami szedł uśmiech i szła taka pewność siebie, którą od niej dostałem. Więc to jest, myślę, taka lekcja, że bardzo ważne jest, z kim się na tej scenie stoi. I tak mam z każdym z chłopaków z mojego zespołu, że wydaje mi się, że mamy bardzo, bardzo fajną atmosferę, bardzo wszyscy się lubimy i raczej staramy się razem ze sobą reagować na tych koncertach i przeżywać go razem. I to chyba fajnie wpływa potem na odbiór. Tak przynajmniej dostałem taki odbiór od fanów.
Czekamy na koncerty. Będziemy się przesłuchiwać i przeglądać, Wiktorze. Z debiutami jest tak, że po czasie patrzy się na nie różnie. Nie wiemy, jak będziesz patrzeć na tą płytę za 10, za 20 lat, ale jak na nią teraz patrzysz? Bo jednak trochę czasu od napisania tych numerów na pewno dla ciebie minęło, pewnie jeszcze miliony razy odsłuchań, czy wszystko się zgadza i czy to ma brzmieć tak, a nie inaczej. Jesteś dumny z tej płyty?
Jestem bardzo dumny. Jest efektem prawie 2 lat pracy, wielu niedospanych nocy i spełnieniem marzeń, bo chodząc za dzieciaka na koncerty, czy grając sobie w Domu Kultury na pianinie, to nie podejrzewałem, że kiedyś to urośnie aż do takich rozmiarów jak teraz, że siedzę sobie tutaj w takim ładnym studiu w RMF-ie i trzymasz moją twarz w rękach, jakkolwiek klip to nie brzmi. I jestem bardzo dumny z tych 12 tracków i wdzięczny za to, z jakimi ludźmi miałem okazję pracować nad nimi.
Pięknie. Możemy taką puentą skończyć?
To jest chyba dobra puenta.
Wiktor Waligura. Dziękuję.
Dzięki.